Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, rozpoczynając dzisiejsze spotkanie, rozmowy niedokończone, temat bardzo gorący i aktualny, bieżąca sytuacja polityczna w naszej ojczyźnie. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam z Warszawy. Gośćmi naszego dzisiejszego spotkania są pan premier Jan Olszewski, szczęść Boże panie premierze,
szczęść Boże.
I pan minister Antoni Macierewicz, szczęść Boże panie ministrze.
Szczęść Boże.
Gorąca sytuacja poszukiwania większości parlamentarnej, w parlamencie trwająca dyskusja nad budżetem przyćmiona tym wszystkim, co jest znakiem zapytania, jakie będzie jutro tego parlamentu i kto będzie rządził Polską.
No cóż, ja jako szef kontrwywiadu wojskowego oczywiście z sprawami politycznymi się nie zajmuję i do nich nie chciałbym się ustosunkowywać. Tutaj pan premier jako doradca prezydenta ma nieporównanie i większe kompetencje i większą możliwość formułowania publicznie opinii.
Ja mam nadzieję, że jednak to zamieszanie, które teraz obserwujemy, w jakiś sposób doprowadzi do pewnego przełomu, do wyjaśnienia sytuacji. I sądzę, znaczy mam taką nadzieję, że będzie to wyjaśnienie pozytywne, że da się ustabilizować rząd w tym układzie, który jest w tej chwili, da się realizować spokojnie program tego rządu. No ale oczywiście pewności mieć w tych godzinach jeszcze w tej chwili na pewno nie możemy. Oceniam sytuację rzeczywiście jako pewnym sensie przełomową i w takim rozumieniu dość dramatyczną. W jakimś sensie przypominającą tą sytuację sprzed 14 lat, kiedy ważyły się losy gabinetu, którego ja byłem premierem. Aczkolwiek nie ma tu o tyle porównań, że to było w zupełnie innym układzie politycznym i że mój gabinet znalazł się nie tylko w obliczu większości parlamentarnej, która występowała przeciw i obaliła gabinet, ale także odbyło się to pod patronatem niejako i z inicjatywy ówczesnego prezydenta pana Lecha Wałęsy. No, dzisiaj mamy pod tym względem inną sytuację i dlatego myślę, że tamto rozstrzygnięcie, rozwiązanie, które jak się wydaje niektórym siłom politycznym dzisiaj, jakby to powiedzieć, wydaje się bardzo dobrym precedensem do obecnej sytuacji, do obecnych rozstrzygnięć. Otóż ono jest moim zdaniem już tylko historią, mam nadzieję, że tylko historią.
Wiem, że pan premier ma nadzieję, że się nie powtórzy. Ja też chciałbym mieć taką nadzieję, ale chcę powiedzieć o jednej sprawie, o której się dowiedziałem dosłownie jadąc tutaj do studia, a która jest bulwersująca i musi zostać skomentowana i opinia publiczna musi się dowiedzieć o stanowisku szefa służby kontrwywiadu w tej sprawie. Mianowicie ktoś, ja nie chcę przesądzać kto, doprowadził przed chwilą dosłownie to jest kwestia ostatnich chwil, do ujawnienia nazwisk członków komisji likwidacyjnej wojskowych służb informacyjnych. Ja chcę przypomnieć, że oni wykonywali niesłychanie odpowiedzialne, trudne i niebezpieczne zadanie. Co więcej, już do końca tego miesiąca, do końca października obowiązkiem Komisji Likwidacyjnej jest napisanie sprawozdania, które ujmie, podsumuje stan wojskowych służb informacyjnych, a także różnorodne działania, w tym działania przestępcze sprzeczne z prawem. Jest oczywiste, że ludzie, którzy realizują takie zadanie, muszą być chronieni w sposób szczególny, że z chwilą, kiedy ich osoby, ich nazwiska zostają ujawnione opinii publicznej, także tym siłom, nie chodzi przecież o normalną opinię publiczną, chodzi o te siły, które czują się zagrożone tym wszystkim, co w przeszłości robiły, a co teraz będzie ujęte w tym sprawozdaniu. To ci ludzie się znajdą pod bardzo szczególną presją i po prostu w olbrzymim zagrożeniu, w olbrzymim niebezpieczeństwie. Ja chciałbym się spytać tych, którzy zadecydowali o ujawnieniu tych nazwisk, czy wzięli dla siebie odpowiedzialność za ochronę tych ludzi, czy wzięli dla siebie odpowiedzialność także za to, iż to sprawozdanie nie będzie zniekształcone no, normalnymi ludzkimi zachowaniami osób, które się znajdą teraz pod olbrzymim obstrzałem, pod olbrzymim naciskiem. Chcę bardzo jasno powiedzieć, to jest działanie nieodpowiedzialne, to jest działanie na szkodę kraju, to jest działanie, które jedynie podtrzymuje te siły, te środowiska, te grupy, które łączą swoje interesy z dawnymi postkomunistycznymi strukturami wojskowych służb informacyjnych. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek odpowiedzialna osoba coś takiego zrobiła. I nawet bardzo brutalna walka polityczna, która się teraz toczy, a tylko w tej kontekście tej walki mogę to zrozumieć, nawet taka walka nie usprawiedliwia działania, które jest wymierzone przeciwko konkretnym w istocie ludziom i przeciwko interesowi państwa polskiego, bo cały Sejm, cały parlament zadecydował, że wojskowe służby informacyjne mają być rozwiązane, a ten, kto to robi, próbuje zawrócić tę decyzję, próbuje odmienić tę decyzję. Mam nadzieję, że to się nie uda.
Panie ministrze, likwidacja wojskowych służb informacyjnych to jeden z decydujących, fundamentalnych elementów rządu. Pod pana kierownictwem udało zlikwidować wojskowe służby informacyjne. Powstały nowe służby, o których już niejednokrotnie informowaliśmy. I czymś bardzo ważnym jest ta powstała presja wokół całej sprawy dotyczącej wojskowych służb informacyjnych. Presja pewnej nagonki medialnej, presja ogromnego buntu i sprzeciwu pewnych środowisk politycznych, a także środowisk biznesu. I po raz kolejny widocznie mamy do czynienia właśnie z kolejnym rodzajem takiej presji.
Tak właśnie to oceniam i myślę, że to, co się dzisiaj stało i te zamiary, żeby ujawnić także nie tylko członków komisji likwidacyjnej, ale także członków komisji weryfikacyjnej, którzy przecież mają jeszcze pracować, którzy prowadzą bardzo ważne postępowania związane naprawdę z olbrzymim zagrożeniem i olbrzymią odpowiedzialnością, wyraźnie pokazują, iż sprawa likwidacji wojskowych służb informacyjnych no, była osią tego i staje się osią tego konfliktu, że to właśnie być może decyzja i determinacja, takiej jakiej dotychczas przez ubiegłe 14 lat nie było, likwidacji wojskowych służb informacyjnych, determinacja tego rządu, żeby to naprawdę zrobić, nie udawać jedynie, nie przemalowywać rzeczywistość, ale naprawdę to dokonać, to ta determinacja jest jedną z przyczyn napięcia i kryzysu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Chcę powiedzieć tak, likwidacji wojskowych służb informacyjnych, nowych struktur, tego odwrócić się już nie da. Jedyne, o co teraz walczą siły postkomunistyczne, to to, żeby jak najmniej prawdy dotarło do wiadomości opinii publicznej i żeby zastraszyć ludzi, którzy są nośnikami tych informacji. Ubolewanie godne, że takie rzeczy mamy, z takimi rzeczami mamy do czynienia dzisiaj w wolnej, niepodległej Polsce.
W dniu, kiedy rozsypała się koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, w rozmowie z panem ministrem Przemysławem Gosiewskim na antenie Radia Maryja pytaliśmy się o pewne powody i źródła, dlaczego ta koalicja nie może w dalszym ciągu istnieć. Zapytaliśmy się także, czy tą sprawą i tym główną osią niezgody jest budżet. Pan minister Gosiewski wskazał, że jednak najprawdopodobniej chodzi o wojskowe służby informacyjne. Zatem łącząc pewne wydarzenia, które obserwujemy w ostatnim czasie, tym bardziej doświadczamy, jak ważną była to sprawa dla Polski.
To prawda, no pan minister Gosiewski miał bardzo trafną diagnozę polityczną. W coraz większym stopniu widzimy, że wszystkie te, tak powiem, kwestie zbiegają się wokół agentury dawnej WSI i wokół obaw tej agentury, że ich przestępczy proceder zostanie przerwany.
Jak dalece tutaj mamy do czynienia, że tak powiem, z takim podstawieniem w istocie rzeczy, rzeczywistych powodów tego konfliktu, nasilenia konfliktu politycznego, którym teraz obserwujemy w Sejmie, to można prześledzić także na tym historycznym przykładzie sprzed 14 lat. Wtedy również, przypominam, na porządku prac Sejmu stał budżet. Przygotowany projekt budżetu, przygotowany ustawy budżetowej, złożony przez mój rząd parlamentowi i wydawało się, że dopiero na tle dyskusji nad tym budżetem rozstrzygnie się przyszłość rządu no, w kategoriach, powiedzmy sobie, programowych, bo budżet zawsze oddaje w jakiś sposób plan pracy i program rządu. Otóż okazało się, że właściwie nim doszło, dosłownie przed dzień dyskusji nad budżetem, wypłynęła kwestia listy pana ministra wykonania uchwały Sejmu w sprawie lustracji i ten Sejm po prostu obalił rząd w momencie, kiedy ustawa lustracyjna była na porządku prac Sejmu. I paradoks polegał na tym, że o ile przed tym ten budżet był gwałtownie krytykowany przez różne ugrupowania w parlamencie i wydawało się, że jakby podstawą konfliktu, kamuflowaną przynajmniej podstawą, była właśnie sprawa stosunku do tego budżetu, to w momencie, kiedy rząd w tej nocy został obalony w głosowaniu wyprzedzającym właściwie dyskusję budżetową, następnego dnia ten budżet został przyjęty praktycznie bez dyskusji i bez zmian. Został uznany, że nie budzi żadnych zastrzeżeń. Tej samej większości sejmowej, tej poprzedniej nocy ten rząd obaliła. Ja myślę, że tu mamy podobną do czynienia z podobnym układem, że w istocie rzeczy zastrzeżenia zgłaszano wobec budżetu, nowe propozycje czy warunki, że to są pozory. Że w istocie rzeczy to nie o to chodzi.
Nieuniknione, panie premierze, że sytuacja, którą obecnie obserwujemy i przeżywamy na scenie politycznej w Polsce, jest sytuacją trudną. Pytanie dotyczące odpowiedzialności za Polskę. Samoobrona występująca przed paroma dniami z koalicji, dzisiaj podpisująca porozumienie z Ligą Polskich Rodzin i stwarzająca struktury jednościowe, niby upominająca się o dobro Polski. Z drugiej strony PSL, który stawia warunki stworzenia jakiegoś czasu ochronnego dla ewentualnej koalicji, która miałaby powstać. Myślę, że w sercu wielu Polaków rodzi się rzeczywiście pytanie dotyczące, jaka jest odpowiedzialność tych polityków za budowanie Rzeczypospolitej.
No tak, zwłaszcza, że mamy do czynienia z takim dosyć analogicznym wobec tamtej sytuacji sprzed 14 lat układem. Wówczas to główną siłą atakującą rząd były ugrupowania liberalno-centrowe, takie nazwijmy, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, ale wspierany oczywiście przez postkomunistów. I do tego niespodziewanie, do tego układu, który może był w pewien sposób naturalny, chociaż wtedy przypominam jeszcze, w stosunku do postkomunistów obowiązywał pewien dystans, bo to było zbyt świeżo po upadku PRL-u, żeby można było wprost deklarować, tak jak dzisiaj na przykład robiła Unia Demokratyczna czy Demokraci PL, jak oni się teraz nazywają, żeby wprost zawierać taki sojusz. Wtedy to jeszcze było trudne, ale okazało się, że w tym momencie jest po prostu zupełnie to naturalnie się ten sojusz powstaje. Ale zaskoczeniem wtedy było, że w tym sojuszu znalazło się ugrupowanie cały czas deklarujące swój niepodległościowo prawicowy charakter, jakim był KPN. Dzisiaj obserwujemy nagle taką właśnie sytuację, kiedy formuła, że tak powiem, uderzenia w obecny układ rządowy również w pewien sposób wychodzi z tego nurtu, który pozornie jest bardzo odległy, bardzo daleki powinien być od tego nurtu, głównego nurtu liberalnej opozycji. A w istocie rzeczy jakby działa w tym samym kierunku dla destabilizacji sytuacji i obalenia rządu. To jest również ciekawa analogia z tamtym czasem i z tamtymi wydarzeniami.
Jeżeli można, tak. Panie premierze, proszę ojca, ale ja pro domo słucha chciałbym się w tej sprawie odezwać, bo być może to przyda się analizom politycznym, które pan premier formułuje. Podobnie jak wtedy SLD czy SDRP stało z tyłu, ale tak naprawdę było najbardziej zainteresowane w takim właśnie przebiegu wydarzeń, jaki miał miejsce i było największym beneficjentem takiego przebiegu wydarzeń. Tak dzisiaj też można zauważyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawę wojskowych służb informacyjnych, iż to SLD jest najbardziej zainteresowane i sygnalizuje to. To właśnie ta partia chce wnieść wniosek o powołanie komisji, no która właśnie by nadzorowała, kontrolowała
komisję
weryfikacyjną, no czyli w istocie, która by tę komisję weryfikacyjną obezwładniła, uniemożliwiłaby prowadzenie dochodzeń, prowadzenie wyjaśnień, prowadzenie prac komisji weryfikacyjnej. Potem oni już nie są w stanie zapobiec likwidacji WSI, to się dokonało, nie są w stanie zlikwidować nowych struktur, bo one już powstały, ale są w stanie ratować poszczególnych ludzi, ratować poszczególne zespoły, utrupić jakieś sprawy, ukryć przed opinią publiczną jakieś rzeczy. Jeżeli się dojdzie do powstania takiej komisji, jeżeli dojdzie do ujawnienia członków komisji weryfikacyjnej, komisji likwidacyjnej, to możliwości pracy tych gremiów będą bardzo, bardzo ograniczone. I atak w tej sprawie wychodzi z SLD, wychodzi ze środowisk postkomunistycznych, no, które są najbardziej związane ściśle z tymi środowiskami, które były szkolone na przykład w GRU, a takie przecież odgrywały bardzo istotną rolę w WSI, w niektórych miejscach kluczową.
Przedziwnym jest także zachowanie niektórych polityków Platformy Obywatelskiej. Tak jak pan minister wspomniał, parlament przyjął uchwałę o likwidacji WSI. Natomiast wypowiedź byłego pana ministra Marka Biernackiego odnośnie jakoby pewnej niepoprawności w przebiegu likwidacji WSI jest tym bardziej czymś niepokojącym i wskazującym, że również i w tym ugrupowaniu są pewne środowiska, którym likwidacja WSI może się do końca nie podobać.
Jestem zbulwersowany tym postępowaniem. Czekam na rozwój wydarzeń i oczywiście nie mnie polemizować czy krytykować przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale nie mam wątpliwości, że obowiązkiem parlamentu, poszczególnych komisji, zwłaszcza Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jest jednak dbanie o bezpieczeństwo państwa, a nie zagrażanie bezpieczeństwu państwa. Także to jest problem. Jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo poważnej.
To jest takie zjawisko rzeczywiście niesłychanie charakterystyczne, które obserwuję, no, przyznam szczerze, nie powiem, że może z przerażeniem, bo to powinniśmy być na to właśnie wszyscy przygotowani. Ale jeżeli przypomnimy sobie wypowiedzi głównych rzeczników Platformy Obywatelskiej, pana Komorowskiego, pana Rokity, także pana Tuska, na temat choćby w kampanii wyborczej, ale także w pierwszym okresie działania tego Sejmu, na temat wojskowych służb informacyjnych i takie kategoryczne, tak powiem, solidarne właściwie odcięcie się od tego, potępienie, podkreślenie konieczności zlikwidowania tego, no, w interesie podstawowym, w interesie państwa. Wydawało się, że to jest w każdym razie, to jest przynajmniej ta rzecz, która jest jakby w dalszym ciągu wspólna z Prawem i Sprawiedliwością, z obozem solidarnościowym. Teraz nagle okazuje się, będzie kiedy to jest realizowane. Słyszę ze zdziwieniem, jak pan poseł Rokita mówi, że właściwie to opowiadanie takie jakieś tutaj, że coś tam są takie okropne rzeczy w tym WSI zostało ujawnione, wydaje mu się zupełnie niewiarygodne. No na pewno one nie działały doskonale, ale tam pewne jakieś patologie może były, ale przecież nie można robić w tej chwili przesadzać. No to wydaje się, że w tym zakresie mamy do czynienia z czymś, co w ogóle jest zupełnie nieuzasadnione, jest no, głęboką przesadą, a może nawet po prostu zagrożeniem rzeczywistych interesów państwa. Ton wypowiedzi pana posła Komorowskiego, pana marszałka Komorowskiego jest zupełnie podobny i to jest zaskakująca metamorfoza dosłownie na przestrzeni ostatnich tygodni. Tego się zrozumieć w kategoriach, że tak powiem, racjonalnych nie da. Tu jest bardzo wyraźnie element, że tak powiem, gry politycznej, która no, w sposób wyraźny już został, ta sprawa została włączona.
Dochodzi element trywialnego do określenia dokumentów kryjących się za sformułowaniem, które media wypracowały, szafę Lisiaka.
No to prawda. Ta kwestia od dłuższego czasu jest w tle różnorodnych kryzysów, napięć i problemów politycznych. No przynajmniej od momentu, kiedy operację pan Lesiak prowadził, czyli od 93 roku, a na pewno już od roku 98-99, kiedy stała się ona także przedmiotem prac prokuratury. Ja się zapoznawałem z tymi dokumentami dosyć dawno, bo wracałem do nich i po raz drugi chyba 4 miesiące temu, więc oczywiście nie wszystkie szczegóły mam w pamięci, ale podstawowa linia jest zupełnie oczywista. Zespół Lesiaka nie był żadnym przypadkiem. Zespół Lesiaka, czy też tak zwany ten organizm, on miał swoją nazwę, zespół chyba
inspekcyjno-operacyjny.
Tak, jakaś taka była nazwa bardzo szczególna tego zespołu. Powstał jako szczególnie uprzywilejowana jednostka organizacyjna Urzędu Ochrony Państwa. Powstał wokół człowieka, który został odrzucony, nie miał prawa służyć w Urzędzie Ochrony Państwa, został tam włączony na specjalne życzenie jednego z konstruktorów Okrągłego Stołu, pana Jacka Kuronia, który rozmawiał długo na ten temat wcześniej z panem Lesiakiem i uzyskał bardzo szerokie pełnomocnictwa, bardzo szerokie uprawnienia. Miał prawo koordynować i wydawać polecenia wszystkim innym strukturom, jednostkom Urzędu Ochrony Państwa. On się nazywał inspekcyjno-operacyjny, tak, chyba tak. I rzeczywiście wydawał takie polecenia, rzeczywiście podejmował bardzo szerokie działania na rzecz likwidacji, zniszczenia niepodległościowych, prawicowych partii politycznych. Pan premier Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że w porządku prawnym to poza mordem politycznym to jest największa zbrodnia. To bardzo ostre słowa, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zamach na ład demokratyczny, dążenie do zniszczenia partii politycznych przy pomocy środków operacyjnych, w tym także podejmowania zamachów przecież do mojego biura, ale także do biura pana premiera, do biura pana Parysa, pana Kaczyńskiego, dokonywano włamań, były niszczone samochody, po prostu były dokonywane działania grożące życiu tych ludzi. Więc to określenie, chociaż bardzo ostre, moim zdaniem trafnie ujmuje sytuację.
Wielu polityków tym sformułowaniem poczuło się być dotkniętym, między innymi pan Rokita, który rzeczywiście, jak wynika z tych dokumentów, o niektórych zabiegach i procesach, które były dokonywane, był poinformowany.
No więc tutaj są, jak powiedziałbym, dwa elementy w tej sprawie, wskazujące na możliwy związek posła, pana posła Rokity w tamtym czasie ministra w gabinecie pani Suchockiej, ministra szefa Urzędu Rady Ministrów, a więc jakby drugiej osoby po premierze, prawdę powiedziawszy. Otóż to była sytuacja tego typu, że jak ja sobie w tym momencie przypominam, to gdzieś zaraz po powstaniu rządu premier Suchockiej, w jednym z pierwszych wystąpień sejmowych pana Rokity, może w sierpniu, najpóźniej we wrześniu 1992 roku, był taki długi passus wymierzony właśnie w ugrupowania, które później stały się przedmiotem, obszarem działania zespołu pana Lesiaka, to znaczy WRDR, ruch pana ministra Macierewicza, porozumienie Centrum. Ale przede wszystkim wtedy odnosiło się to do naszych ugrupowań, gdzie zostały wobec nas użyte określenia, które później znalazły się prawie dosłownie w notatkach pana Lesiaka, że to jest mianowicie, to są ugrupowania, środowiska działające przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i ile pamiętam wtedy użyte sformułowania, to zawarta w nich była także zapowiedź możliwości, jeśli nawet niekonieczności, użycia wobec nas mocy aparatu państwowego, znaczy krótko mówiąc służb represyjnych. Ja to potraktowałem, wówczas polemizowałem zresztą publicznie z trybuny sejmowej z panem Rokitą, potraktowałem to jako dowód pewnego rodzaju, powiedziałbym, młodości, naiwności politycznej, może niedojrzałości pewnej, to był debiut właściwie polityczny pana Rokity jako członka rządu. Tak mi się wówczas wydawało. A dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy tego, co można znaleźć w aktach procesu, w aktach wyprodukowanych przez pana Lesiaka w tych dokumentach, to rzeczywiście widać, że albo były wykonywane dyrektywy wynikające z tamtego przemówienia, albo też przynajmniej pan Lesiak czerpał stamtąd inspirację, uważając, że skoro to mówi odpowiedzialny minister rządu, to jakby otwiera także pole dla jego działań. I to jest jakby jeden obszar stwarzający pewien związek, ale jest i drugi. Ja czytałem znacznie, później, znaczy wcześniej niż pan minister Macierewicz, który czytał teraz przed kilkoma miesiącami. Ja byłem zapoznawany i to bardzo pobieżnie z tymi aktami kilka lat temu, więc dzisiaj już nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że w aktach znajduje się dokument wskazujący na to, że pan minister Milczanowski, chyba on, dobrze pamiętam, składał na posiedzeniu Rady Ministrów sprawozdanie przedstawiające, że tak powiem, stosunek do jego resortu i podległych mu służb do właśnie naszych ugrupowań. I tamte wnioski, ten kierunek rozumowania był właśnie podobny, jak gdyby zainspirowany działaniami pana Lesiaka. Prawdę powiedziawszy, nie pamiętam, czy tam był wtedy odnotowany skład obecnych ministrów na tym posiedzeniu, więc nie mogę z całą pewnością powiedzieć, czy pan minister, czy pan Jan Maria Rokita brał udział akurat w tym posiedzeniu rządu, Rady Ministrów, ale wydaje mi się to no, co najmniej bardzo prawdopodobne, a jeżeli tak, no to musiał być z tymi, przynajmniej ogólnie, z tymi faktami zapoznany i w jakiś sposób je aprobować.
Jeżeli można, ponieważ ja rzeczywiście czytałem względnie niedawno w stosunku do pana premiera ten materiał i on wygląda poważniej niż zakodował się w pamięci pana premiera. To jest bardzo poważna sprawa i moim zdaniem nie ma możliwości, żeby pan minister Rokita tego stanowiska nie znał, ponieważ to był raport o bezpieczeństwie państwa przedstawiony przez pana ówczesnego ministra Milczanowskiego, więc nawet gdyby, co wątpię, nie był na posiedzeniu, ówczesnym posiedzeniu Rady Ministrów, to z pewnością zapoznał się jako szef Urzędu Rady Ministrów i na poziomie konsultacji, czyli przygotowywania raportu zapewne, i potem wielokrotnie musiał go mieć w rękach i musiał nad nim, że tak powiem, się zastanawiać bądź go używać. Dlaczego sprawa jest taka, tak szczególnie poważna? Dlatego, że w takim raporcie, a ja też taki raport współredagowałem rok wcześniej wobec tego, co miało miejsce w tym wypadku, w 92 roku, wymienia się najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Terroryzm, mafia, infiltracja obcych sił, no to co grozi bezpieczeństwu państwa. I otóż wśród takich właśnie zjawisk, tych najbardziej dla państwa polskiego destabilizujących, jest cały duży akapit, to jest 1/3 strony na moją pamięć, co najmniej, poświęcony ugrupowaniom, które godzą w ład, porządek i bezpieczeństwa państwa polskiego. Jak grożą w ten ład i porządek? Na czym polega? Czym my groziliśmy? No groziliśmy, ponieważ żądaliśmy lustracji. Groziliśmy, ponieważ żądaliśmy dekomunizacji. Groziliśmy, ponieważ uważaliśmy, że trzeba zrzucić resztki struktur komunistycznych i zbudować niepodległe państwo polskie. Groziliśmy, bo wskazywaliśmy na niedopuszczalne zepchnięcie na margines przez tak zwaną dziką prywatyzację, a w istocie grabież majątku narodowego, olbrzymich rzesz narodu polskiego. To były te groźby, które zasługiwały na umieszczenie nas wśród terrorystów, szpiegów i innych sił, które pan Milczanowski uznał za niebezpieczne dla państwa polskiego. Postawiono nas na równi z terrorystami i szpiegami. Legalne partie polityczne zostały tak usytuowane. Ja naprawdę zwracam się do pana Rokity. Jeżeli miał wówczas odwagę, jeżeli miał wówczas przekonanie, że tak naprawdę jest, w porządku, ja to mogę zrozumieć, że ludzie, którzy są dziedzicami myśli komunistycznej, tak właśnie, którzy się z nią utożsamili w toku swojego życia, tak właśnie na to, tak na to patrzą. To niechże broni teraz z otwartą przyłbicą swojego stanowiska. Niechże po prostu powie, tak, rzeczywiście tak uważałem, dlatego bo uważałem, że trzeba kontynuować PRL bis, że okrągły stół i całe to wejście, że tak powiem, w postkomunistyczny układ jest najlepsze dla naszego kraju. Staje otwarcie to mówię, a niech nie kręci, bo to po prostu jest niegodne polityka i człowieka.
Przepraszam, że może to jest moje przyzwyczajenie adwokata, pełniłem w końcu tą funkcję, ten zawód przez ponad 30 lat, więc tak, to jest taki nawyk, którego się trudno wyzbyć, więc podjąłbym się tu w pewnym sensie i w pewnym punkcie obrony pana posła Rokity. Właśnie, bo przypisanie mu tego, że on po prostu no, z tym systemem się utożsamiał, z tego systemu wyrósł, może byłoby przesadą.
Nie powiedziałem, że wyrósł, ale że utożsamiał. Tak.
Ty się utożsamiał. No, on zawsze deklarował, powiedzmy, swoją postawę państwowca.
Z okrągłym stołem, o tym myślę.
Tak, więc myślę, że to po prostu mogło być takie, gdybyśmy tak od tej strony popatrzyli, to może rzeczywiście byłoby to takie błędne oczywiście przekonanie, że ten układ, który został zbudowany na strukturach dawnego PRL-u po okrągłym stole, że on jest już rzeczywiście tą nową Rzeczpospolitą, która nie ma z tamtym układem ideologicznie nic wspólnego, gdyby może nie jedna rzecz, że w tych dokumentach produkowanych przez zespół pana Lesiaka i przekazywanych później i wyżej, bo to mi się rzuciło w oczy i to zapamiętałem z tego. Jest używane wprost określenie w stosunku do naszych ugrupowań, że one są dlatego w szczególności niebezpieczne dla systemu, że są radykalnie antykomunistyczne. Jest użyty ten
wprost. Wprost. I domagał się lustracji.
No więc jeżeli, przepraszam, mamy do czynienia z porządkiem niepodległej, praworządnej, trzeciej Rzeczpospolitej, w której antykomunizm, to notabene w obecnej konstytucji komunizm jest, że tak
jest
powiem,
po prostu zbrodnią, kontynuowanie jest zakazane.
To jest powód do tego, żeby uznać jakieś ugrupowanie polityczne za wywrotowe. Przepraszam bardzo, to już, że tak powiem, tutaj nic więcej w tej sprawie powiedzieć.
Obserwując współczesną sytuację, mamy do czynienia, że te środowiska, to uczynił ten rząd i co czyni pan minister odnośnie wojskowych służb informacyjnych, w dalszym ciągu dla nich są tymi działaniami, które niosą bardzo mocne zagrożenie.
Więc tu ja nie chcę się wypowiadać co do właśnie tych kwestii politycznych, czy niosą zagrożenie dla takich środowisk jak pana, jak Platformy Obywatelskiej, czy nie niosą, ale niewątpliwie są takie działania, jak na przykład próba zablokowania komisji weryfikacyjnej, jak na przykład próba uniemożliwienia pracy komisji likwidacyjnej, które są działaniami na rzecz właśnie środowisk postkomunistycznych i przestępczych środowisk w dawnej WSI. To tak jest po prostu. Tak jest.
Kiedy trwała likwidacja wojskowych służb informacyjnych, niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, informując o pewnych postępach w tych pracach. Pojawiały się środowiska biznesu, pojawiały się afery, które były obecne w Polsce, środowiska polityczne, ale rzeczą bardzo ważną, do której chciałbym w tym momencie nawiązać, to jest dramatyczna sytuacja w mediach, które jak się ukazały, także są na usługach pewnych środowisk.
No, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście, zwłaszcza w połowie lat 90., w pierwszej połowie lat 90. i później, to kierownictwo Wojskowych Służb Informacyjnych, które było przygotowywane 10 lat wcześniej, które było wyselekcjonowane, które się skupiało wokół ludzi przechodzących szkolenie w GRU, bardzo agresywnie zaatakowało media i bardzo agresywnie dążyło do wejścia we wszystkie media. No niestety z sukcesem. Niestety trzeba powiedzieć, że z dużym sukcesem i rzeczywiście stopień penetracji mediów, zarówno elektronicznych, jak i pisanych, był bardzo duży, włącznie z takimi ewenementami jak zakładanie własnych pism przez te służby, czy jak takie brutalne łamanie zupełnie bez żadnego opamiętania ustawy, na przykład ostatni przypadek, który ja znam, który komisja znalazła, werbowania dziennikarzy nastąpił w lipcu tego roku, a więc w miesiąc po wejściu w życie ustawy, która formalnie tego zakazuje. Mimo to ten werbunek trwał nadal.
Co więcej, w toku publicznej dyskusji nad tym, że to jest obszar, w którym służby specjalne powinny się trzymać z daleka, prawda? Że to jest naruszenie podstawowej zasady wolności prasy. To było już, że tak powiem, pewnym obiegowym wtedy, obiegową prawdą. No, to nie przeszkadzało, jak widać.
Chciałbym zwrócić uwagę, bo jest naturalne, że gdy mówimy o mediach, to uwaga koncentruje się na tym, który dziennikarz, jacy dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. To często było inaczej. To często chodziło o zaplecze techniczne. To często chodziło o infrastrukturę informacyjną czy gospodarczą. Wcale nie musiało chodzić o dziennikarzy, którzy pracowali, których znamy, których było widać. Raczej chodziło o tych ludzi, którzy decydowali o tym, jakie treści są formułowane, jaka polityka jest prowadzona. To chodziło czasami o przedsiębiorstwa związane z mediami i finansowo uzależniające media od siebie. Generalnie chodziło o uzależnienie mediów, nie tylko zresztą mediów, także infrastruktury gospodarczej. W ogóle obraz, jaki wyrasta z bliższego przyjrzenia się działalności wojskowych służb informacyjnych, każe powiedzieć, że były one nastawione nie tyle na obronę przed zewnętrznymi zagrożeniami państwa, ale na drenowanie społeczeństwa i jego podstawowych struktur demokratycznych, pozostawianie na zewnątrz takiej pustej skorupy, za którą kryły się służby specjalne.
A za tym wszystkim także stoją poszczególni ludzie, chociażby odwołać się z tego, co już mogliśmy się dowiedzieć, do człowieka, który był jeszcze realizatorem i wydawcą obecnej, ostatnio przeżywanej pielgrzymki ojca świętego Benedykta XVI do naszej ojczyzny. Jeden z panów majorów, który miał się bardzo dobrze przed rokiem 89 i także po roku 89 znalazł swoje właściwe miejsce w TVP, podejmując bardzo odpowiedzialne funkcje.
No, takich przypadków niestety jest więcej. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wiem, że kończą się prace nad znalezieniem formuły, która pozwoli ujawnienie i przedstawienie opinii publicznej raportu, jaki został przygotowany na ten. W związku z tym liczę, że to szybko się zakończy i będzie można opinii publicznej to wszystko przedstawić.
Panie premierze, my powracamy do tej obecnej, toczącej się sytuacji w polskim parlamencie, którą obserwują obywatele, także i my, z wielkim niepokojem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Lech Kaczyński, wkroczył w całą sytuację, trwają negocjacje. Jakie mogą być rozwiązania tych negocjacji?
W tej chwili, powiedzmy, bym tego nie przesądzał, ale obawiam się, że oczywiście to jest taki moment, w którym rzeczywiście prezydent Rzeczpospolitej będzie może w pewnym momencie, tak powiem, musiał wkroczyć bezpośrednio w ten obszar, no bo on jest w pewnym sensie, tak powiem, gwarantem pewnej zagwarantowania pewnej politycznej stabilności, prawda, na tym. Ale ja jeszcze sądzę, że no, to będziemy mieli do czynienia być może z głosowaniami jutro, być może, że to się w czasie przesunie. Ja myślę, że w tej sprawie mimo wszystko potrzebna byłaby pewien czas, że tak powiem, na pewną refleksję dla wszystkich. W tym, żeby tego czasu na refleksję nie było, żeby to gwałtownie i maksymalnie przyspieszać wydarzenia, są zainteresowani oczywiście ci, którym zależy nie na jakichś rozstrzygnięciach politycznych, nawet najdalej posuniętych, nawet na natychmiastowym, że tak powiem, uchwale o rozwiązaniu parlamentu i o nowych wyborach, tylko którym naprawdę zależy po prostu na tym, żeby uniemożliwić dokończenie procesu podstawowego w tej chwili, mające zasadnicze znaczenie procesu dla uruchomienia, oczyszczenia w ogóle państwa polskiego z tych naleciałości tamtego czasu, to znaczy właśnie dokończenia sprawy wojskowych służb informacyjnych.
Czyli ta wściekłość nabiera coraz większej ostrości, czym jesteśmy bliżej tego dnia. Ten dzień już nastąpił, ale wiadomo, że pewne procesy będą dopiero wychodziły na jaw odnośnie ponownie wojskowych służb informacyjnych.
Nasza informacja, no i naprawdę jest zupełnie kluczowe, żeby sprawozdanie, które Komisja Likwidacyjna przygotowuje, mogło mieć formalny kształt zakończenia. Naprawdę jest niesłychanie ważne, żeby można było raport ujawnić w normalnym trybie, prawda? To są wszystko kwestie, które są niezbędne po to, żeby społeczeństwo w normalny sposób, a nie w jakiś taki, jaki to miało miejsce w ubiegłych latach, poznało w demokratycznym ładzie, poznało prawdę o próbie w istocie kpiny z ładu demokratycznego, w istocie kontynuowania układów postkomunistycznych pod pozorem nazw demokratycznych, bo często z tym właśnie mieliśmy w przeszłości miejsce.
I to jest właśnie Także rola pana prezydenta jako osoby, która powinna ten proces, na który ciąży prawny nawet obowiązek zagwarantowania prawidłowego przebiegu tego procesu. Ja nawiasem mówiąc, w związku z tym faktem dzisiaj tutaj, powiedzmy, od którego zaczęliśmy, ujawnienia nazwisk członków zespołu likwidacyjnego, komisji likwidacyjnej, zastanawiam się w tym momencie, czy poza odpowiedzialnością polityczno-moralną, powiedziałbym, za ten akt, czy nie ma tu jednak, nie wchodzi kwestia odpowiedzialności prawnej także, bo to są przecież dane, które były ustawowo zastrzeżone do momentu przynajmniej zakończenia prac, a te prace kończą się z momentem złożenia sprawozdania i zakończenia, bo to jest moment zakończenia
pracy. Dla pracy, jak i równo dla bezpieczeństwa tych osób mogą być ogromne.
Nie wątpię, nawet jeżeli można dyskutować, czy tam są formalnie klauzule tajne, ściśle tajne i tak dalej, czy też ich nie ma, to nie ma wątpliwości. Ustawa zresztą i rozporządzenie pana prezydenta, pana premiera mówi bardzo jasno, że te nazwiska są ujawnione po zakończeniu pracy. To jest sformułowane bardzo jasno, że dopiero wtedy te dane można ujawnić. No a moralny i obywatelski w tej sprawie osąd moim zdaniem jest zupełnie jednoznaczny. Ci, którzy do tego dążą, są ludźmi, którzy działają nieodpowiedzialnie.
Panie ministrze, to jak wyglądało bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej po roku 89, kiedy dzięki pracom pana ministra mogliśmy wskazać tyle obszarów rzeczywiście, w których na pewno to bezpieczeństwo nie było zagwarantowane?
Ja bym się nie chciał powtarzać, ale o jednym przykładzie muszę powiedzieć. Także dlatego, że on już jest nieaktualny, na szczęście. Na jednej z zasadniczych odcinków polskiej granicy, dużym odcinkiem, kilkusetkilometrowym, bezpieczeństwa polskich wojsk z kontrwywiadowczego strzegł jeden żołnierz. Jeden. Słownie jeden. Tak wyglądała sytuacja, tak wyglądała staranność o bezpieczeństwo państwa, tak wyglądały te oczy, o których jeden z polityków Platformy Obywatelskiej mówił, że być może te oczy wywiadu i kontrwywiadu nie są najpiękniejsze, ale lepiej, żeby były jakiekolwiek, niż w ogóle likwidować możliwość oglądania rzeczywistości. Więc tak wyglądały oczy Rzeczpospolitej, które mogły sprawdzać, jakie jest nasze bezpieczeństwo i co nam w istocie zagraża. Lekceważono bezpieczeństwo państwa. Skupione środki i siły były tam, gdzie były grupy interesów, finansowych interesów. Tam, gdzie chodziło o interes państwa polskiego, tam po prostu była bieda z nędzą, lekceważono tych żołnierzy, lekceważono to bezpieczeństwo, nie dawano ani ludzi, ani sprzętu, ani możliwości działania.
Rok 92, rząd pana premiera był taką szansą, aby już wtedy uporządkować niektóre sprawy. Do tego nie doszło. Powracamy także do tych wydarzeniach w kontekście tego, co obserwujemy obecnie na scenie politycznej w naszej ojczyźnie.
Niewątpliwie wtedy byśmy po raz, to była pierwsza próba, pierwsza realnie podjęta, bo nam się wydawało wcześniej, już w momencie, kiedy rozpoczęła się kontestacja, że tak powiem, konsekwencji Okrągłego Stołu, a początek wynikał wtedy, kiedy została jakby postawiona sprawa, że skoro mamy kontraktowy parlament, którego zasady działania były określone nie zasadami normalnie funkcjonującej demokracji, tylko jakiegoś kontraktu dosyć, że tak powiem, szczególnego, warunkowanego, można się zastanawiać, jak dalece uzasadnionego w tamtym momencie okolicznościami politycznymi, że w momencie, kiedy to wszystko jest w obliczu zmiany sytuacji, przestaje mieć jakiekolwiek realne znaczenie, że suwerenność powinna być przywrócona krajowi, powinna być przywrócona Polsce poprzez to, że ogół obywateli uzyska wpływ na charakter państwa, czyli krótko mówiąc, powinien on być przywrócony przez powszechny, rzetelny akt wyborczy. I wtedy powstał właśnie ten postulat, że skoro wybory do parlamentu są bardzo, bardzo trudne przeprowadzić, to że można dokonać tego aktu odnowienia poprzez wybory prezydenta, głowy państwa. No, To wydawało się, żeśmy osiągnęli. No tylko tuż po tych wyborach okazało się, że ta głowa państwa, która uzyskała demokratyczny mandat, w dalszym ciągu jest zdecydowana kontynuować dotychczasowy układ, dotychczasowy system. Dlatego ja od samego początku wtedy uważałem, że być może to jest działanie Lecha Wałęsy wynikające no, z takiej jego oceny sytuacji, warunków, które nie pozwalają mu podjąć, nie pozwoliły mu wcześniej podjąć zdecydowanych działań. Byłem przekonany, że rząd musi wziąć, zresztą zgodnie z odpowiedzialnością konstytucyjną, ciężar tej sprawy na siebie. No bardzo szybko mogliśmy się przekonać, że to było działanie uznane, jak później dokumentów Lesiaka wynika, antypaństwowe w istocie rzeczy, w stosunku do układu i systemu, który został wtedy zbudowany. Stawka dzisiaj moim zdaniem jest dokładnie taka sama jak wówczas, z tym tylko, że no, układ sił jest może już inny, ale stawka jest ta sama i tak samo można ją określić. Rozstrzyga się, krótko mówiąc, to, czyja będzie Polska. Czy ona będzie rzeczywiście państwem demokratycznym, którym gospodarzem jest naród, jest ogół obywateli. Czy też ta uzurpacja wynikła z budowy układu, swoistego układu, który w gruncie rzeczy wywiera dominujący wpływ na elity polityczne kraju i w gruncie rzeczy prowadzi sprawy państwa zgodnie właściwie ze swoim układem swoich interesów. Czy ten układ się obroni i będzie mógł być kontynuowany? To jest dokładnie ten sam problem, który stoi dzisiaj przed nami.
Na pewno w podobnej sytuacji jak z rokiem 92 inaczej zachowuje się głowa państwa obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Kaczyński.
To jest ten zasadniczy, nowy i inny element tej sytuacji.
Optymistyczny element. Ja to formułuję, proszę wybaczyć, panie premierze, proszę ojca, no prościej. I powiedziałbym tak, czy Polska będzie rzeczywiście państwem demokratycznym, obywatelskim, niepodległym państwem Polaków, czy będzie państwem postkomunistycznej mafii? Bo z tym mieliśmy do czynienia. Mieliśmy do czynienia ze świadomą kreacją przez ludzi ze służb specjalnych na różnych piętrach środowisk mafii, począwszy od rzeźmieszków, dawnych cinkciarzy, którzy zostali wykorzystani i wykreowani na tak zwanych bossów mafijnych, prawda, i w świadomości mediów, poprzez media, w świadomości społecznej zostali stworzeni ci Masa, Kiełbasa, coś tam, już nie chcę tych wszystkich nazw wymieniać, prawda, zostali wykreowani na jakiś pseudobohaterów półświatka, a tak naprawdę byli to po prostu cinkciarze i mali rzeźmieszkowie, poprzez właśnie ludzi mediów, ludzi polityki, ludzi biznesu, a na samym spodzie, w centrum tego stali często ludzie dawnych służb specjalnych, którzy konstruowali ten system dokładnie na kształt i moim zdaniem na zlecenie służb radzieckich, sowieckich, później rosyjskich, dlatego bo byli szkoleni w GRU.
Panie ministrze, czy będzie upubliczniony raport?
Tak, raport będzie upubliczniony, z pewnością jest gwarancja pana prezydenta. A w tej sprawie, jak już mówiłem, trwają tylko prace, które rozstrzygną, w jakim trybie to się dokona i w którym momencie, ale myślę, że na pewno jeszcze w październiku.
Ja bym powiedział, że tak jak na to patrzę w tej chwili, patrzę na problemy, z którymi się w tym momencie zderzamy, dyskutując nad kwestią możliwości publikowania, z kwestią momentu, zakresu. Zaczynam się, jakby to powiedzieć, zastanawiać, czy pewne formuły, które były wprowadzane jeszcze do tamtej ustawy powołującej Wojskowe Służby Informacyjne, a przypominam, że to jest osiągnięcie okresu rządów SLD i ówczesnego prezydenta. Poprzednio te służby w ogóle nie były skrępowane żadną ustawą. Działały w ogóle, jak gdyby powiedzmy, w ramach swoich własnych regulaminów. Otóż przygotowanie wtedy tej ustawy, a ona została właściwie przyjęta w momencie, kiedy już było na dobrą sprawę wiadomo, że ten układ wtedy się kończy politycznie i że po następnych wyborach nastąpi najprawdopodobniej wymiana, że ono po prostu było w gruncie rzeczy zabezpieczeniem.
To było ustawa zabezpieczająca,
przed,
tak?
Przed oczywiście. Tego rodzaju działaniem. I stąd w tej chwili trudności dotyczące na przykład tego, co można ujawnić, bo przecież są zastrzeżenia, są wprowadzone klauzule bezwzględnej tajności agentury, bezwzględnej tajności pewnych operacyjnych obszarów. One były wprowadzane nie rzeczywiście z punktu widzenia interesów państwa, tylko po prostu dla ochrony tej struktury.
To jest w ogóle głębszy problem, którego dotknął pan premier i który, obawiam się, nie mamy czasu go teraz rozszerzyć, ale trzeba sobie niestety powiedzieć bardzo jasno, że bardzo duża część ustawodawstwa, w tym na pewno duża część ustawodawstwa dotyczącego na przykład tajemnicy państwowej, tak naprawdę została skonstruowana nie po to, żeby chronić państwo, tylko po to, żeby przy jej pomocy prowadzić lewe interesy, żeby jednych promować, innych w ogóle wyłączać na przykład z procesów produkcyjnych w ogóle, czy z możliwości konkurowania na rynku, żeby sterować gospodarką, a zwłaszcza strumieniem pieniędzy publicznych. Tak sterować, by tworzyć środowiska i struktury mafijne. I tak było to używane.
Na pewno optymistycznym elementem jest to, co powiedział dzisiaj także pan minister, że te służby zostały definitywnie zlikwidowane. W niektórych mediach toczą się dyskusje o pozytywnym znaczeniu, roli, jakie WSI odegrało po roku 89. My wiemy, że jest inaczej i wiemy, że te służby są zlikwidowane definitywnie.
Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, to wcale nie jest żart, mówię to zupełnie serio. No, na pewno bardzo pozytywne opinie na ten temat mają ludzie w Moskwie i w środowisku GRU. No co do tego nie ma cienia wątpliwości. I niech wszyscy, którzy rozważają ten cały problem, naprawdę bardzo głęboko się nad tym zastanowią. Zwracam się zwłaszcza do kolegów, których pamiętam z lat 70. czy 80. Jak długą drogę, jak daleką drogę oni przebyli, żeby teraz stawać w jednym szeregu, z ludźmi szkolonymi przez GRU. To naprawdę dramatyczna droga, jaką oni przybyli.
Panie premierze, jeszcze jeden moment styczny z tymi wydarzeniami, które dzieją się. Nie zapominajmy, że dzieją się one w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych i na pewno ta pewna zawierucha, która jest na scenie politycznej w Polsce, obserwowana przez obywateli naszej ojczyzny, będzie miała wpływ na kształt wyborów samorządowych.
Ja myślę, że w jakimś zakresie z pewnością tak, chociaż to jest obszar dosyć odległy, ale ja myślę, że pewna atmosfera, która w tej chwili powstaje, że to będzie także, mam nadzieję, element mobilizujący dla tej części elektoratu, polskiego elektoratu, do którego świadomości dotrze w tym trudnym momencie, w tym szczególnym momencie, dotrze ta prosta prawda, że w momencie oddawania tej kartki w sprawach, które są jakby pozoru odległe, prawda, od problematyki, o której tu mówimy, że to jest równocześnie okazja zademonstrowania, powiedzenia, po której stronie w tym sporze się opowiadamy. Tą kartką wrzucaną także do urny w wyborach samorządowych.
I to będzie na pewno termometr tego wszystkiego, co podejmą Polacy w wyborach samorządowych i mamy nadzieję i zapraszamy już teraz do wzięcia udziału w tych wyborach. Na pewno sytuacja i atmosfera jakiegoś zniechęcenia i apatii nie jest atmosferą do przyjęcia dla tych, którzy chcą być odpowiedzialnymi za IV Rzeczpospolitą.
Z całą pewnością sądzę, że to jest właściwie ta droga, która w tym momencie, okazja, która może zbieżność jest przypadkowa zapewne, ale jest rzeczywiście dobrą okazją do tego, żeby każdy obywatel mógł ten akt swojej opcji tutaj określić.
No w każdym razie, proszę ojca, jedno jest pewne, że gdy ludzie często zastanawiają się, oglądając wydarzenia poprzez telewizję czy poprzez prasę, śledząc je i tak dalej, i mają takie poczucie, no cóż to się dzieje gdzieś daleko, my na to nie mamy wpływu, jacyś ludzie podejmują jakieś działania, nie zawsze dla nas zrozumiałe, ale z pewnością dziejące się odlegle, że tak powiem. No, wybory dają szansę rozstrzygnięcia przez każdego z nas, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska.
I także kwestie uporządkowania mediów, panie premierze, panie ministrze. To będzie sprawa na pewno bardzo ważna do zrealizowania przez ten rząd, bo widzimy ten ogromny marazm wywoływany także medialnymi manipulacjami. Swoistego rodzaju papierek lakmusowy. W tym momencie media bardzo jasno dookreśliły się po stronie jakiego interesu, jakiego ugrupowania politycznego zajęły swoje miejsce.
Nawet nie tylko ugrupowania politycznego, po stronie jakich wartości. Bo to jest tutaj nawet istotniejsze. Ugrupowania polityczne to często jest, tak powiem, wypadkowa różnych układów, różnych sytuacji, ale tutaj mamy jasny wybór, czy jesteś za Polską, czy przeciwko niej.
Ja myślę, że to ujawnienie, tak powiem, zakresu wpływu agentury, wpływu tajnych służb na działanie, na rzeczywiste treści przekazywane, na strukturę w ogóle mediów, że ono stworzy równocześnie dobry punkt wyjścia do generalnej zastanowienia się nad tym, jak rzeczywistą swobodę, rzeczywistą wolność mediów prawnie chronić.
Drodzy Państwo, dobiega końca pierwsza część naszego spotkania w studiu Telewizji Trwam w Warszawie. Rozmawialiśmy z panem premierem Janem Olszewskim. Dziękujemy serdecznie, panie premierze. I z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Dziękujemy serdecznie wszystkim widzom Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.